Łaskawa mi pokój od Boga Ojca i od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Witam Was serdecznie na naszym nabożeństwie. Zaczynamy od pieśni bliżej, o bliżej, wznieś mnie i tul do siebie Chrystus przez radość i ból. Pieśń tę napisała Lelia Morris. Urodziła się w kwietniu 1862 roku w chrześcijańskiej rodzinie i w wieku 10 lat powierzyła swoje serce Panu Jezusowi. Można w takim wieku. Po śmierci ojca przez wiele lat z mamą i z siostrą prowadziła modniarski sklepik, coś w rodzaju naszego butiku, niewielki sklepik. I spędziła tam przy tym zajęciu większość swojego życia. Gdy miała lat 19, wyszła za mąż. Znam w Polsce jedną dziewczynę, co jak miała 19 lat, też wyszła za mąż. i wraz z mężem włączyła się w działalność zboru metodystycznego. Prowadziła też, angażowała się w prowadzenie takich obozów uświęceniowych, gdzie wierzący z różnych stron się zjeżdżali, spędzali razem jakiś czas, żeby się przybliżać do Boga. W latach 90. XIX wieku zaczęła pisać pieśni. Pieśń, którą zaśpiewaliśmy przed chwilą, pieśń Bliżej o Bliżej, po raz pierwszy ukazała się w takim magazynie pieśni zielonoświątkowych, pentakostalnych, wydanych w Filadelfii. W 1913 roku Lelia Morris, zaraz po ukończeniu 50 lat, zaczęła gwałtownie tracić wzrok. Pracowała już tylko w domu, ale syn zrobił jej taką ogromną tablicę, tak jak są te tablice szkolne, to on jej zrobił taką ogromną tablicę, szeroką na 8,5 metra, z tymi pięcioliniami, żeby mogła, mimo tego, że tak traci wzrok, żeby mogła dalej komponować, bo w ogóle skomponowała około 1000 pieśni chrześcijańskich. Niestety rok później przestała zupełnie widzieć. Jeszcze próbowała komponować przy pomocy kilku oddanych jej przyjaciół, którzy zastępowali jej wzrok. W 1928 roku wraz z mężem przeprowadziła się i zamieszkali u ich córki, ale rok później, 23 lipca 1929 roku, Lelia Morris zmarła w wieku 67 lat. Parę słów na temat jej życiorysu, ale życiorys świadczący o niełatwym życiu, prawda? Myślę sobie, jakie są nasze życiorysy. Jak kiedyś zostaną podsumowane, gdy już nas tutaj nie będzie. Chciałbym, żebyśmy zaczynając to nabożeństwo, zechcieli tak spojrzeć pozytywniej na to, co się dzieje w naszym życiu. Bo bywa, że tak wszystko widzimy w czarnych kolorach, że już na pewno nie tylko, że nam do głowy nie przychodzi, żeby napisać jakąś pieśń, ale żeby zaśpiewać w ogóle. Że jest nam tak ciężko, że nie chce się w ogóle nic. Chciałem was zachęcić, bracia i siostry, do tego, żebyśmy spojrzeli pozytywnie na to, co przeżywamy, bo zasadniczo rzecz biorąc, droga chrześcijanina na tej ziemi nie jest lekka. Ten życiorys Lelii Morris jest, powiedziałbym, mniej więcej typowy dla wierzących. Ale właśnie z różnych przeżyć rodzą się pieśni, rodzi się uwielbienie Boga. I rzecz w tym, żebyśmy w tym naszym losie potrafili uwielbić Boga. Mamy oczywiście rozmaite, przykre doświadczenia i chciałbym, żebyśmy się za chwilę też modlili dzisiaj, ponieważ siostra Małgosia, której mama tutaj często bywa, ona rzadziej, dlatego że mocno choruje. Niedawno się modliliśmy o nią, ponieważ była zaatakowana przez nowotwór. W tej chwili nie ma już w jej organizmie komórek rakowych, ale za to są problemy z wnętrznościami, nie chce to wszystko tam pracować. Lekarze już drugi raz zrobili operację, cały ten system trawienny nie chce ruszyć. Teraz jeszcze robili podczas jednej ostatniej operacji, przebili jeszcze płucą niechcący, bo lekarze tak potrafią takie cuda zrobić, co innego robią, a potem jeszcze coś tam zrobią. Jest w takiej dosyć dramatycznej sytuacji. Chciałem was prosić, żebyśmy się gorliwie pomodlili o tę dziewczynę, bo ma trzech młodych chłopców w wieku, jak widzicie, takich tam lat 10-15, więc to jest taki wiek, kiedy jeszcze by bardzo mama była im potrzebna do wychowywania. Chciałbym, żebyśmy się też pomodlili o rodziny Jabłoneckich, o Bartka i Lucynę, ponieważ też przeżywają kłopoty. Bartek ma z kręgosłupem poważny problem, nie może się ruszać. Leży w domu, to jest rok szkolny, on jest nauczycielem fizyki, no i też to się tam pokomplikowało. Pomódlmy się o nich i pomódlmy się też o siebie wzajemnie. Nawet nie mówiąc w szczegółach, co się dzieje, bo jak patrzę po waszych planach, to widzę, że sporo przeżywacie, że jest jakiś ciężar, który gdzieś gniecie. Powstańmy proszę i mając też na uwadze tę autorkę, naszą siostrę z minionego wieku, która w tym całym trudnym życiu napisała tyle pieśni, wielbiła Boga i była blisko Boga. Mając to na uwadze, niech i z naszego serca dzisiaj popłynie chwała dla Pana, a i też współczucie dla tych, którym jest ciężko. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty dobrze rozumiesz to, co przeżywamy, bo Twoja droga na tej ziemi to było odrzucenie, cierpienie, prześladowanie, ciągłe czepianie się ludzi, ciągłe pretensje, ciągłe zarzuty, a potem męczeńska śmierć na krzyżu. Dziękujemy Ci, że Ty nas rozumiesz jako nas arcykapłan, potrafisz współczuć nas z naszymi słabościami. Dziękujemy Ci. I teraz modlimy się o tych, którzy pośród nas przechodzą różne trudności. Modlę się serdecznie o Małgorzatę, Panie, w tym szpitalu w Kościerzynie. Panie, wejdź na nią, nawiedź ją, Panie. Uratuj ją, Panie. Prosimy Ciebie, uratuj jej życie, aby mogła jeszcze żyć dla Ciebie i służyć Tobie i być mamą dla swoich synów, Panie. Modlę się o zmiłowanie, Panie, o Twoją łaskę dla niej, Panie. Modlę się, niech Twoja ręka ją, Panie, podniesie. Prosimy Ciebie. Prosimy Ciebie, Panie. Zmiłuj się. Wzywamy Twojego imienia nad nią. Wzywamy, Panie. Pociesz ją. Dotknij jej dzisiaj. Nawiedź ją w Duchu Święty tam. W tym całym dramacie, jaki przeżywa. W tym bólu. W tym poczuciu nieszczęścia, Panie. Zmiłuj się i rozjaśnij swoje oblicze nad nią, Panie. Prosimy Ciebie. Prosimy Ciebie o Bartka i Lucynę, o ich sytuację, Panie, o zdrowie. Modlimy się, abyś też do tej rodziny przyniósł pocieszenie dzisiaj, uzdrowienie, radość Ducha Świętego. Proszę Ciebie, Panie, proszę Ciebie, zmiłuj się nad nimi. Niech to odczują Twoją obecność, niech odczują, że jesteś, Panie, przy nich i że pomimo tych trudności nie są opuszczeni przez Ciebie, a wręcz odwrotnie, że w tym doświadczeniu będą tym bardziej widzieć, odczuwać Twoją obecność. O to się modlimy dla nich, Panie. Modlę się o tych wszystkich spośród nas, którzy aktualnie przeżywają trudności, którym jest ciężko w życiu, którzy przeżywają niepowodzenie w tej czy innej dziedzinie. Modlę się, nawiedź nas dzisiaj, Panie, swojej łasce i pociesz. Pociesz każdą osobę smutną, każdą osobę obciążoną. Proszę Ciebie, spraw ulgę. Spraw wewnętrzną radość, Panie, przez obecność swoją, przez Twoje słowo, które będziemy słyszeć przez społeczność świętych. Niech przyjdzie Twoje pocieszenie, Twoje błogosławieństwo dla nas. O to się modlimy, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen.
Amen. Twą chwałę, a gwiazdy oddają Ci cześć. niebo i ziemia wciąż głoszą Twą chwałę, a gwiazdy oddają Ci cześć. Tyś jest wszechmocny, wielki Pan, Twa władza i moc wiecznie Twa.
Swoich psalmów napisał tak: Panie, będę Cię wielbił całym swoim sercem. Będę wyliczał wszystkie Twoje cuda. Będę się cieszył i radował w Tobie. Śpiewał o Najwyższy na cześć Twojego imienia. Nie wiem, czy masz też takie postanowienie jak Dawid, że będę wyliczał teraz te wszystkie Twoje cuda. Będę się cieszył, będę radował się w Tobie. I śpiewał w Tobie Najwyższy. Mamy ten czas, mamy tę możliwość i śpiewajmy Bogu, przypominajmy sobie to, co dla nas czyni i wywyższajmy Go.
wskazuje sens, on wskazuje cel.
Ciebie
wyślę wdzięczności pies. Drogi Zbawco, drogi Jezu, bo Ty obfitość dajesz łas swej miłości, swej dobroci. Raduję się, odkąd Ty zwierz mnie swym, w Tobie zawsze pragnę być. Tu w ramionach Twych, tu w ramionach Twych. Ty kochasz mnie, trzymasz mnie tu w ramionach Twych.
Nie tak dawno na spotkaniu z dziećmi, kiedy mogliśmy czytać pewną historię z Pisma Świętego i mówić na temat pojawienia się grzechu i zła, skąd się w ogóle wzięło, czytając oczywiście prawdę z Pisma Świętego, z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z Księgi Rodzaju, z trzeciego rozdziału, jak to tam było, z pierwszymi ludźmi i z wężem. I mogliśmy z dziećmi rozmawiać na temat właśnie tej prawdy. Skąd się pojawiło zło, dlaczego ludzie wybrali złą drogę, kto ich zwiódł i tak dalej. Wiecie, i to była fajna rozmowa, dzieci odpowiadały na pytania, potrafiły jakby dać sygnał, że rozumieją to, o czym mówimy, to co czytamy z Bożego Słowa. I po jakiejś minucie bądź dwóch pojawia się sytuacja, kiedy właśnie ktoś robi czy mówi coś, co jest jakby zaprzeczeniem tego, co przed chwilą sam mówił, czy jakby wyrażał takie poznanie, zrozumienie tematu grzechu czy zła. Gdzie wystarczyła minuta czy dwie minuty, żeby dziecko zapomniało, czy jakby przestało poważnie traktować to, o czym przed chwilą mogło jakby mówić, wyrażając to, że rozumie tą kwestię. A jak jest z nami? Ile potrzebujemy czasu, żeby taki sygnał wyraźny dawać z naszego życia, że o czymś już nie pamiętamy, że nie traktujemy poważnie tego, co wcześniej mogliśmy słyszeć, co mogliśmy rozumieć, czemu daliśmy pewien wyraz, że okej, zgadzamy się, rozumiemy, przyjmujemy. Pamiętacie, co było tydzień temu na kazaniu? Ja wam powiem, że miałem trudność, jak sobie zacząłem tak przypominać nawet dzisiaj rano. No tak, a tydzień temu modliłem się, dziękowałem i taki byłem poruszony. Wiecie, no niewiele potrzeba, nie? Żeby tak zapomnieć coś, co jest w danym momencie wyraźne, bardzo takie poruszające, dotykające. Zapominamy. Dla tych, którzy podobnie jak ja mieli trudność, żeby sobie przypomnieć, tak, zmartwychwstanie było tydzień temu. A temat kazania był związany ze śmiercią. No właśnie, zawsze to jest u nich takie bardzo bezpieczne, żeby powiedzieć o Panu Jezusie. No to zazwyczaj jest kazanie o Panu Jezusie, więc to jest bezpieczne, żeby tak powiedzieć, jak ktoś pyta. Ale temat był związany ze zmartwychwstaniem, które jest tylko dostępne dla tych, którzy umarli. Bo zmartwychwstanie nie działa, nie jest skuteczne wobec żyjących, tylko wobec tych, którzy są, mówiąc krótko, trupami. Tydzień temu była pamiątka zmartwychwstania Pana Jezusa. Dzisiaj jest ósmy dzień. Czytamy coś o ósmym dniu? Wiecie, ósmego dnia również uczniowie się spotkali. Jest jeden człowiek, jeden z uczniów, jeden z apostołów. Czytamy o tym w Ewangelii Jana w 20 rozdziale od 24 wersetu. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu wtedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożą ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi i przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Na chwilę tu się zatrzymam. Zmartwychwstanie. Wiecie, czym było zmartwychwstanie? Zmartwychwstanie było wielkim wyzwaniem dla wiary uczniów. Tutaj czytamy o Tomaszu. I zwykle powszechnie nazywa się go niewiernym Tomaszem, bo akurat w tym momencie nie uwierzył. On nazwany, wiecie, jest Didymos, czyli bliźniak. I nie wiemy, czy miał siostrę bliźniaczkę, czy brata bliźniaka. Są różne hipotezy, przedziwne, że tak powiem, ludzie historię wymyślają, ale to jest nieistotne. Wiecie, to jest uczeń, który 8 dzień po zmartwychwstaniu, to była niedziela. Czyli mówiąc krótko, Tomasz nie był na niedzielnym nabożeństwie tydzień wcześniej i nie wiedział w ogóle, w czym rzecz, o co chodzi, o czym było kazanie. Podobnie być może jak wielu dzisiaj z nas. Kto nie był tydzień temu w niedzielę na nabożeństwie, no to nie wie, o czym było kazanie. Ale wiecie, czytając wcześniej opisy zmartwychwstania zamieszczane w Ewangeliach, w każdej Ewangelii jest mowa o tym, jak wyglądał poranek pierwszego dnia tygodnia, kiedy Syn Boży, Jezus Chrystus, powstał z martwych. Jak uczniowie reagowali? Mówili: spoko, spoko, wiedzieliśmy, że tak będzie. Tak? Nie. Wiecie, to było dla nich bardzo wielkie wyzwanie dla ich wiary. Oni nie wierzyli. Oni się nie spodziewali. Oni byli totalnie zszokowani. I nawet potem, jakbyśmy czytali między innymi z Ewangelii Łukasza, ten opis w 24 rozdziale, to nawet kiedy Pan Jezus się już pomiędzy nimi pojawił, powiedział: pokój wam, zaczął im wykazywać z pism, że to wszystko, co na niego przyszło, to miało przyjść, bo to było zapowiedziane, to nawet nie dowierzali. Kiedy ktoś naoczny świadek mówił uczniom, że Pan zmartwychwstał, to co? Nie wierzyli. Jakże to się może w ogóle stać? Przecież to jest nieprawdopodobne. Czy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa było wielkim wyzwaniem dla wiary uczniów? Kolejne wydarzenie tutaj opisane w Ewangelii Jana, tydzień czasu wystarczył, żeby też dla jednego z uczniów to było kolejne, wiecie, możliwość, żeby się swoim sceptycyzmem, taką, wiecie, no, niewiarą, bardzo racjonalnym podejściem do kwestii zmartwychwstania, żeby się w tym momencie wykazać. Chociaż niektórzy mówią, spotkają się z takim stwierdzeniem, wiecie, że niewiara Tomasza dała chrześcijaństwu dużo więcej niż wiara innych uczniów. To też być może ciekawe, ale dzisiaj chciałbym na ten temat dzielić się z wami tym, co też i poprzez czytanie Bożego Słowa gdzieś w mojej głowie i w moim sercu się zrodziły takie pewne myśli, przemyślenia, refleksje. Związane właśnie są ze zmartwychwstaniem i z wiarą. Jak to jest dzisiaj ze mną? Czy dzisiaj 8 dni po tym, co upamiętniało w szczególny sposób zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, czy wiara w zmartwychwstanie dla ciebie jest rzeczywista, jest taka bliska, jest częścią twojego codziennego chodzenia za Panem Jezusem? Chwała Bogu, że tak jest. Oby tak było. Ale wiecie, ja patrząc na moje życie, nawet w tym, żeby sobie przypomnieć, co tydzień temu było mówione, to mam z tym trudność. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli taką zrobić wędrówkę przez Słowo Boże od Starego Testamentu, pierwszej Księgi Mojżeszowej i poszukać, co Słowo Boże mówi, co Pisma mówią o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Czy możemy dzisiaj poczytać Boże Słowo pod kątem właśnie tego trzeciego dnia? Bo jak czytamy również w Ewangeliach i potem w nauce apostolskiej, zobaczmy, w Ewangelii Łukasza, kiedy Pan Jezus właśnie zjawił się po swoim zmartwychwstaniu w Wieczerniku, tam gdzie byli uczniowie, czy też potem no, rozmawiając z nimi, czytamy od 46 wersetu w 24 rozdziale Ewangelii Łukasza i rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. Gdzie to jest napisane? Tutaj wcześniej czytamy, że wszystko, co jest napisane o mnie, 44 werset, potem rzekł do nich, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. I kiedy potem czytamy nauczanie apostolskie w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, apostoł Paweł pisze, przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. Wiecie, często się pojawia to określenie według pism, które odnosi się do trzeciego dnia. Kiedy ja zaczynam mówić trzeciego dnia, to mi tutaj z tyłu głowy brzmi pieśń trzeciego dnia zmartwychwstał. Tak? To pieśń śpiewnika Pielgrzyma, którą też śpiewaliśmy tydzień temu i gdzieś ją tam mam, bardzo ją lubię. Ale kiedy zaczynam mówić trzeciego dnia, to zaraz mi ta linia melodyczna gdzieś tam się wkręca i chcę to powiedzieć. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Trzeci dzień to określenie związane ze zwycięstwem Jezusa Chrystusa. To określenie, które związane jest ze śmiercią, z wybawieniem, z ocaleniem, z ratunkiem i z nadzieją i z wiarą. Czy określenie trzeciego dnia pojawia się w Starym Testamencie? Wiecie, pojawia się, sprawdziłem w konkordancji, 62 razy jest powiedziane trzeciego dnia. Trzeciego. Ja wszystkie, oczywiście nie wszystkie te miejsca dotyczą też tej zapowiedzi zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ale jest bardzo wiele. Ja się chciałbym kilka tych fragmentów przeczytać i właśnie pozwolić nam zobaczyć, że to, co Pan Jezus powiedział uczniom, to, co apostołowie nauczali w Kościele, że podstawą też naszej wiary w zmartwychwstanie jest to, co Słowo Boże mówi. Według pism Jezus Chrystus trzeciego dnia zmartwychwstał. I wierzę, że całe Pismo jest natchnione przez Boga, jest pożyteczne do nauki, ale wierzę, że całe Pismo i Stary Testament wskazuje na Jezusa Chrystusa. Na Jego osobę i na Jego dzieło. A Jego dzieło to także zmartwychwstanie. Więc to określenie trzeciego dnia w pewnym kontekście pojawia się już w pierwszej księdze Mojżeszowej i cię dotyczy, ciekawe to jest też, ojca wiary, Abrahama. Wiecie, bo trzeciego dnia zmartwychwstanie było wyzwaniem dla uczniów, dla ich wiary. Bo oni nie wierzyli. Jednym z pierwszych miejsc, gdzie jest mowa, określenie trzeciego dnia występuje, ten zwrot, dotyczy Abrahama, czyli ojca wiary. Otwórzmy proszę pierwszą księgę Mojżeszową. 22 rozdział. Myślę, że to doskonale znana historia, związana z ofiarowaniem Izaaka. Pozwolę sobie ją przeczytać, bo wierzę, że ona odnosi się także w szczególny sposób do wiary, ojca wiary Abrahama, ale także do śmierci i zmartwychwstania. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego, Abrahamie, a on odpowiedział, oto ja. I rzekł, weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich: zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam. A gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka. Sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak: ojcze mój. A ten odpowiedział: oto jestem, synu mój. I rzekł: oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto ja. I rzekł: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Podszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dzień dzisiejszy: na górze Pana jest zaopatrzenie. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc: przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak liczne potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Myślę, że ci, którzy czytają Boże Słowo, tą historię doskonale znają. A także ci, którzy może nie czytają na co dzień, to pewno słyszeli już tą historię. Jest ona wyjątkowa. Ale chciałbym tylko tutaj zauważyć taką jedną kwestię. Wiecie, Abraham ze swoim synem i z tymi sługami szli na górę, na którą Pan go, że tak powiem, powołał, zawołał, tak, że tam miał pójść. Jak długo szli? Trzeciego dnia zobaczył to miejsce i tutaj te wydarzenia opisane, gdzie się dzieją? Na tej górze. Kiedy? Trzeciego dnia. I tutaj jest też zapowiedź, że w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Czy to już nie jest zapowiedź i obietnica dotycząca Jezusa Chrystusa, ale też i wiary? Wiecie, i kiedy, bo tutaj no, możemy wiele wątków tutaj rozwijać, ale ja chcę tylko zauważyć tą jedną kwestię. Trzeciego dnia wydarzyły się tutaj, no właśnie, tutaj się ważyły losy, ale wiecie, to była sytuacja, która była próbą. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Bóg ma w swojej naturze to, że chce swoje sługi, swoje dzieci, swoich ludzi poddawać próbom. I te próby są związane z wiarą. Wiecie, ale wiara okazuje się kiedy rzecz dotyczy naprawdę śmierci. Śmierci i zmartwychwstania. Prawdziwa wiara, wiecie, ona się próbuje w ogniu i to w takim ogniu, który wszystko spali, a zostaje tylko to, czego spalić się nie da. Coś, co przechodzi przez ogień. Jest pewna wartość, która przechodzi przez ogień. Jest to zwycięstwo, które zwyciężyło świat. To wiara nasza. Wiecie, to w ogniu się okazuje, jak naprawdę my wierzymy. Kiedy doświadczamy takich ekstremalnych sytuacji, wiecie, kiedy waży się, albo ja przeżyję, albo ja nie przeżyję. To wtedy jest próbowana moja wiara. Czy ja naprawdę wierzę Bogu? Czy ja jestem gotów, żeby dzisiaj umrzeć? Bo wiem, komu ja uwierzyłem. Bo wiem, w czyich rękach jest moje życie. Bo wiem, co będzie ze mną potem. W takich sytuacjach prawdziwie jest próbowana, testowana wiara. I tu jest taki moment, wiecie, kiedy wiara Abrahama, on już wcześniej uwierzył Bogu. Zaczęło się od tego, że Bóg powiedział mu: wstań i idź tam, gdzie ja ci wskażę. On nawet nie wiedział, kto do niego mówi, nie wiedział, jaki jest ten Bóg, nie wiedział, dokąd ma iść, nie wiedział w ogóle, co się z nim będzie działo. No ale uwierzył, zaufał. I potem jak Bóg mu obiecał, że facet ma 100 lat, jego żona tam koło 90, jak czytamy w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, tutaj się pojawia lista bohaterów wiary, również jest Abraham. I tutaj już nie czytam, że przez wiarę również i sama Sara otrzymała moc poczęcia, i także i on, Abraham, uwierzył. Ale od wersetu 17, w 11 rozdziale do Hebrajczyków czytamy: przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę. Wiecie, można powiedzieć, że już pewien test zaufania Bogu Abraham przeszedł. Uwierzył Bogu. Zostawił całą swoją rodzinę, swoje, wiecie, ojcowiznę i poszedł. Wystarczy, nie? Potem Bóg mu obiecał, że powiedział: wyjdź na pole, zobacz tam te gwiazdy, czy w stanie policzyć, będziesz miał tak potomstwo, potomka będziesz miał. Uwierzył Bogu. Wystarczy? To były dobre jakby okoliczności, żeby Abraham mógł uwierzyć, zaufać Bogu. Wiecie, ale tym, co naprawdę przez ogień przepuściło jego wiarę, co było takim naprawdę najwyższą próbą, to właśnie był ten moment, kiedy Bóg powiedział: swojego jedynego syna, którego tak długo czekałeś, masz już ponad 100 lat, złóż mi go w ofierze. Własnoręcznie go zabij. Wiecie, ja sobie tego nie wyobrażam. To mało powiedziane nawet. Coś w ogóle niewyobrażalnego. To była prawdziwa próba. Ale jak czytamy dalej, do którego powiedziano: od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje, sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Wiecie, Abraham i ten trzeciego dnia to się wszystko działo. Tu się, wiecie, rozgrywała kwestia śmierci i zmartwychwstania. I Abraham przyszedł zwycięsko przez tą próbę wiary. On wiedział, że choćby i nawet on zabił swojego syna, to Bóg go wskrzesi. Bo Bóg mu obiecał. A to, co Bóg powiedział, jest niezmienne. Jest prawdziwe, jest wierne, jest nie do ruszenia, że tak powiem. I tutaj ja widzę występujące określenie trzeciego dnia, te wszystkie wydarzenia. Wiecie, to już jest zapowiedź tego, co wydarzyło się trzeciego dnia, kiedy Jezus Chrystus powstał z martwych. Kolejne określenie trzeciego dnia również jest związane z inną osobą, z innymi wydarzeniami, ale również występuje w Starym Testamencie, w pierwszej księdze Mojżeszowej. I dotyczy tym razem Józefa i jego braci. Jest to związane, wiecie, też właśnie z pewną próbą, gdzie kwestia dotyczy śmierci nawet. Otwórzmy też pierwszą księgę Mojżeszową, 42 rozdział. I tutaj historia, też sobie pozwolę przeczytać. Wiecie, mamy sytuację lepszą niż niektóre zbory, gdzie w pierwszy dzień tygodnia, w niedzielę, odbywały się zgromadzenia i było łamanie chleba, bo nikt z nas nie spadnie z trzeciego piętra, jak będziemy długo mówić i czytać Boże Słowo, chociaż ten piec jest, myślę, że dosyć dużym wrogiem kaznodziejów, bo sprzyja temu, żeby zasypiać tutaj. Ale wiecie, ja tak żartuję, ale w 20 rozdziale, jak pozostało napisane, że właśnie w pierwszy dzień tygodnia, kiedy zebraliśmy na łamanie chleba, to Paweł przemawiał dosyć długo i przeciągnął mowę nawet do północy. I młody człowiek, Eutychus, miał na imię, jeśli dobrze pamiętam, spadł z trzeciego piętra. A my dzisiaj cały czas się poruszamy w trzecim dniu, więc trzecie piętro. spadł i był nieżywy, ale... I Paweł potem do rana przemawiał. Więc my mamy sytuację lepszą, ale wierzę, że jesteśmy nastawieni na słuchanie Bożego Słowa, prawda? Dzisiaj możemy posłuchać Bożego Słowa, a Boże Słowo jest bazą, jest fundamentem do rodzenia się, do budowania, do wzrastania w wierze. Bo wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Kiedyś to drugi rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. A gdy Jakub dowiedział się, że w Egipcie było zboże, rzekł do synów swoich, czemu oglądacie się jeden na drugiego? Potem rzekł, oto słyszałem, że w Egipcie jest zboże, jedźcie tam, a zakupcie dla nas stamtąd zboża, abyśmy ostali się przy życiu i nie pomarli. Wiecie, jest taka sytuacja, że znowu, kto pozwolił, kto dopuścił, żeby było w zagrożeniu życie wybranych Bożych. To było w Bożym planie. Żeby był taki głód i żeby, wiecie, tutaj Jakub, ten patriarcha, ten potomek wiary, ojca wiary, tak? Ten jakby syn obietnicy, kolejny, doświadczył momentu, kiedy jego życie jest zagrożone z powodu głodu. Bóg dopuścił. Bo wierzę, że Pan Bóg chce w takiej sytuacji również testować, doświadczać wiary. Może tego nie będę czytał ze względu na czas całej historii, ale mamy tutaj werset 18. A trzeciego dnia rzekł do nich Józef, jeśli chcecie żyć, uczyńcie tak, bo ja się boję Boga. Jedna próba to to, że pojawił się głód. I żeby przeżyć, musieli pójść do Egiptu. Jakub wysłał swoich synów, tylko najmłodszy przy nim został, którego nie chciał puścić, bo już Józefa stracił wcześniej, więc nie chciał swojego Beniaminka stracić. Więc wysłał swoich 10 synów, aby udali się do Egiptu po to, żeby zakupić zboże, żeby mogli przeżyć. Kiedy przyszli, Józef, ich brat, którego wcześniej sprzedali, wyparli się, poznał ich, wtedy był już namiestnikiem, tak, drugim po faraonie w Egipcie. Poznał ich, ale oczywiście nie dał po sobie tego poznać. No i tutaj też jest ciekawy bardzo sposób. On ich oskarża o szpiegostwo, oni się próbują tłumaczyć i tak dalej. Wiecie, ale znowu tu się pojawia w tej historii trzeci dzień i kwestia śmierci bądź życia. I potem jak bracia, jeden z nich został, tych 9 wróciło. I co oni mówią? W 28 wersecie mówili jeden do drugiego, jak wracali do swojego domu, do swojego taty, cóż nam to Bóg uczynił? Wiecie, ja myślę, że oni byli świadomi, że Bóg testuje teraz, sprawdza, co oni zrobią. Oni oczywiście wcześniej, kiedy okazało się, że została podana wątpliwość ich szczerość czy uczciwość, że zostali oskarżeni o to, że są szpiegami, to zaczęli teraz się tłumaczyć. I tam się tłumaczą, mówią między sobą w swoim języku, myśląc, że Józef nie rozumie, ale przecież on wszystko rozumie. Wiecie, on bez translatora w Google wszystko, że tak powiem, miał w głowie. Znał ten język bardzo dobrze. I nawet musiał wyjść, bo się rozpłakał, wzruszył się, kiedy słyszał, jak oni mówią, no i teraz faktycznie, teraz wyszło. Teraz Bóg nas testuje i wychodzi, że nasza wina musi być teraz rozliczona. I oni zaczęli widzieć swoją grzeszność, swoją winę. Zgrzeszyliśmy. Gdzie to obudziło ich sumienie. Wiecie, ale to jest taka sytuacja, gdzie występuje określenie, które może dotyczy zupełnie jakby innej kwestii, ale pojawia się w kontekście Bożego Słowa określenie trzeciego dnia, związana to kwestia również z pewną próbą, z doświadczeniem, gdzie jest próbowana czyjaś wiara czy zaufanie. Wiecie, oni się wystraszyli wtedy, ale czy oni wołali do Boga? Czy szukali rozwiązania w Bogu? No niestety nie. Mieli próbę, ale z tej próby oni, oczywiście Bóg to wszystko potem, sam Józef mówi, że wy wszak wielkie zło przeciwko mnie uczyniliście, ale Bóg obrócił to w dobro. Czyli to jest cudowna prawda, że Bóg ma moc. Największe zło, którego doświadczamy, którego się dopuszczamy, Bóg ma moc obrócić największe zło w dobro. I tak było też w tej sytuacji, ale określenie trzeciego dnia pojawia się w kontekście śmierci. Jeżeli chcecie żyć, to trzeciego dnia życie i śmierć i pewna próba, pewne doświadczenie. Kolejna sytuacja, tutaj jest wiele wątków, nie chcę o tym może dzisiaj tak szczegółowo mówić, ale tylko jakby widzę i to dzisiaj chcę, drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, pokazać, że w Bożym Słowie występują miejsca w Starym Testamencie, które zapowiadają wydarzenia, które miały miejsce pierwszego dnia tygodnia po ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa, kiedy On zmartwychwstał. Trzeci dzień w kontekście próby, w kontekście wiary, w kontekście śmierci, w kontekście ocalenia, gdzie tutaj się ważyła kwestia ocalenia rodziny Jakuba. I Józef jest pewnym typem też tego, który tutaj ratuje. Z Bożej woli, z Bożym planie to było. To Bóg dopuścił również, żeby wcześniej Józef, zanim tą chwałę miał w Egipcie, to musiał przejść pohańbienie, sprzedanie, wydanie w więzieniu, niesłuszne, niesprawiedliwe osądzenie. On to musiał przejść. Kolejna postać i kolejne miejsce jest związane również z taką kwestią, wiecie, pewnej próby wiary, ale również życia bądź śmierci. I rzecz dotyczy Mojżesza. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, czytamy również o wydarzeniach, które miały miejsce i na górze Synaj, i u podnóża góry. Pozwolę sobie przeczytać fragment. Pierwszego dnia trzeciego miesiąca od wyjścia synów izraelskich z ziemi egipskiej przybyli na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a przybywszy na pustynię Synaj, rozłożyli się obozem na pustyni. Tam obozował Izrael naprzeciw góry. A Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. I przyszedł Mojżesz i zawołał starszych ludu i przedstawił im te wszystkie słowa, które Pan mu nakazał. Wtedy cały lud odpowiedział razem, mówiąc: uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. A Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu. Potem rzekł Pan do Mojżesza: oto ja przyjdę do Ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z Tobą i aby uwierzył Ci na zawsze. A Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu. I rzekł Pan do Mojżesza: idź do ludu i nakaż im, aby przygotowali się na święto dziś i jutro i wybrali swoje szaty, by byli gotowi na trzeci dzień. Gdyż trzeciego dnia stąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. I zakreślisz ludowi granice dookoła, mówiąc: strzeżcie się wstępować na górę albo dotykać się jej podnóża. Każdy bowiem, kto się dotknie góry, zginie. Niechaj nikt nie dotyka jej ręką, bo na pewno będzie ukamienowany albo przeszyty strzałem. Czy to zwierzę, czy człowiek, nie pozostanie przy życiu. Gdy odezwie się ruch barani, wtedy niech wstąpią na górę. Mojżesz wstąpił z góry do ludu i kazał się ludowi przygotować na święto i wyprać swoje szaty i rzekł do ludu: bądźcie gotowi na trzeci dzień, nie dotykajcie kobiet. Trzeciego dnia z nastaniem poranku, to też ciekawe, pojawiły się grzmoty i błyskawice i gęsty obłok nad górą i doniosły głos trąby, tak że zadrżał cały lud, który był w obozie. Mojżesz wyprowadził z obozu lud naprzeciw Boga, a oni ustawili się u stóp góry. A góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu. Jej dym unosił się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo. I głos trąby wzmagał się coraz bardziej. Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem. A gdy Pan stąpił na górę Synaj, na szczyt góry, wezwał Pan Mojżesza na szczyt góry i Mojżesz wstąpił i rzekł Pan do Mojżesza, zejdź, przestrzeż lud, by nie napierał się na Pana, aby go zobaczyć, bo by wielu z nich zginęło. Również kapłani, którzy poza tym mogą się zbliżać do Pana, niech się oczyszczą, aby Pan ich nie pobił. I rzekł Mojżesz do Pana, lud nie może wyjść na górę Synaj, gdyż Ty przestrzegłeś nas, mówiąc, zakreś granicę dookoła góry i miej ją za świętą. A Pan rzekł do niego, idź, stąp, a potem wstąpisz Ty z Aaronem, kapłani zaś i lud niech nie napierają, by wstąpić do Pana, bo by ich pobił. I stąpił Mojżesz do ludu i powiedział im to. Czyli tutaj określenie trzeciego dnia i to jeszcze z rana. Pojawiły się niezwykłe znaki. Co się wydarzyło pierwszego dnia? Zmartwychwstał, ale pamiętacie również taki element przerażenia, wielkiego strachu, kiedy anioł stąpił, ziemia się zatrzęsła, został odwalony kamień, to tam ludzie, którzy byli strażnicy, żołnierze, oni stali się jak nieżywi, ze strachu. I anioł powiedział wtedy, tam też były kobiety, Nagrania Mateusza, 28 rozdział o tym mówi, powiedział do kobiet, wy się nie bójcie. Nie powiedział tego do żołnierzy. Wiecie, jedni mogą się nie bać w związku ze zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, a inni mają się bać.
Amen.
To jest ciekawe. Tutaj Bóg stąpił, były znaki, były przerażające zjawiska, właśnie trzeciego dnia z nastaniem poranku. I też, wiecie, była zaznaczona granica. Nie wolno było jej przekroczyć, chociaż, wiecie, ludzie, i wiecie, tutaj była też kwestia wiary. Czy wystarczyło? Ludzie tutaj powiedzieli wcześniej, że no, oni w Mojżesza będą wierzyć, to co wszystko zrobimy, będzie tak. A potem czytamy, i to też Bóg mówi, żeby przestrzec, że oni napierają, chcą wejść na górę, bo chcą zobaczyć. A Pan mówił, że oni mieli tylko słyszeć. Więc kiedy czytam to, gdzie to widzę to, co czytaliśmy, może nie do końca, 20 rozdział Ewangelii Jana o Tomaszu, co powiedział Pan Jezus? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. A tutaj wiecie lud, bo pragnienie zobaczenia już nie jest pewnym wyrazem wiary. Bo wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy. Co to za wiara, kiedy ja tu widzę? To już nie jest wiara. To już jest pewne doświadczenie empiryczne, które powoduje, że ja wiem, bo ja widziałem. A wiara, i tutaj też wiecie, w tym ja widzę to, że tutaj jest, pojawia się kwestia wiary, kwestia śmierci, bo Bóg wyznaczył granicę, którą, kiedy ludzie zwierzęta przekroczą, zginą. Trzeciego dnia wiara, pewna próba ich wiary. Czy oni naprawdę pójdą za tym, co wcześniej powiedzieli, na pewno będziemy wierzyć, będziemy posłuszni, nic tu nie będzie tak. Ale kiedy się zaczęło się to dziać, to już się trochę zmieniło ich tam w głowie i przestali polegać na tym, że będą słuchać i posłuszni, tylko chcą, napierają, bo chcą zobaczyć. Ale jak, wiecie, człowiek chce polegać na oglądaniu, a nie na wierze, to zginie. Jest powiedziane, że napieranie Pana, aby go zobaczyć, bo by wielu z nich zginęło. Nie mogli zobaczyć. Powinno im wystarczyć to, że słyszeli. Słyszeli Boży głos, jak Bóg miał rozmawiać z Mojżeszem. To miało być podstawą do ich wiary. Bo wiara jest ze słuchania. A słuchanie przez Słowo Chrystusowe. I też, wiecie, to była taka dosyć przerażająca. I kiedy czytamy też o tym w 12 rozdziale do Hebrajczyków, tam jest powiedziane, że Bóg wtedy zatrząsł tą górą, ale On wstrząśnie jeszcze raz. Nie tylko ziemią, ale i niebem. I tam jest też powiedziane, czytajmy ten 12 rozdziale Hebrajczyków, że to jest też, wiecie, zapowiedź tego, że coś się będzie jeszcze działo i my albo możemy temu zaufać, uwierzyć i trzymać się tego, chociaż tego nie widzimy, jeszcze nie wiemy, co będzie w przyszłości, albo możemy powiedzieć nie. Nie widzieliśmy, nie widzimy, no to my nie wierzymy. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Czy są jeszcze inne przykłady? Tylko tak zasygnalizuję. W drugiej księdze królewskiej, 20 rozdziale jest historia Hiskiasza. Bardzo lubię tą historię. Ona też jest niezwykła, pokazuje wiele praw dotyczących nas, ludzi. No bo wiecie, Hiskiasz otrzymał od proroka Izajasza takiego maila, że tak powiem: szykuj się, uporządkuj swój dom, bo koniec już twojego życia przyszedł. Wiecie, i taka informacja dla człowieka, który ma 39 lat, to nie jest pocieszające. Wtedy miał Hiskiasz tyle lat. Młody człowiek. Czy to jest dobry czas, żeby odchodzić? Ale tutaj też się pojawia, to jest właśnie druga księga królewska, 20 rozdział. Już sobie otwieram. Znowu, wiecie, jest pewna próba. Kwestia dotyczy śmierci bądź przeżycia. I pojawia się zwrot trzeciego dnia. W owym dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przyszedł do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego: tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy: ach Panie, wspomnij proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. Ale zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórca, doszło go słowo Pana następującej treści: wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak. Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twojego praojca. Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Otóż uleczę cię, trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana. Dodam do twojego życia 15 lat i wyrwę ciebie i to miasto z mocy ręka króla asyryjskiego i osłonię to miasto przez wzgląd na Ciebie i przez wzgląd na Dawida, mego sługę. Następnie Izajasz polecił: przynieście placek z fig, a gdy przyniesiecie i położycie go na wrzód, zagoi się. Hiskiasz zaś zapytał Pan Izajasza: jaki jest znak tego, że Pan mnie uleczy, a ja wstąpię trzeciego dnia do świątyni Pana? Izajasz odpowiedział: taki będzie dla Ciebie znak od Pana, że spełni się Pan, że spełni Pan słowo, które wypowiedział. Czy cień ma posunąć się o 10 stopni, czy ma się cofnąć o 10 stopni? Hiskiasz odpowiedział: to łatwe dla cienia posunąć się o 10 stopni. Niech raczej cień cofnie się wstecz o 10 stopni. Zawołał wtedy prorok Izajasz do Pana i ten sprawił, że cień cofnął się o 10 stopni wstecz na schodach Achaza, których już zszedł. Tego nie wymaga szczegółowo, ale znowu pojawia się, wiecie, w sytuacji właśnie zagrożenia śmiercią. To jest pewna próba. Oczywiście myślę, że jesteśmy świadomi tego, wiecie, kiedy Bóg mówi, że już człowiek ma odejść, to Bóg wie, co mówi. To jest najlepsze dla człowieka. Ale człowiek chce, ma tą wolę życia, chce przedłużyć jeszcze, chce w bonusie jeszcze trochę dostać w promocji ze 15 lat. No i tak się stało. To potem, jak czytamy, wiecie, no to już w tym momencie, w 39 roku swojego życia, Hiskiasz był bardziej, był lepiej przygotowany do odejścia niż 15 lat potem. W kontekście jego relacji z Bogiem, w kontekście jego posłuszeństwa Bogu, w kontekście jego bycia, w cudzysłowie, człowiekiem wierzącym, tak? Był lepiej przygotowany. A potem już nie było, tak jak w tym momencie. Ale znowu pojawia się, wiecie, jest pewna próba, przejście przez życie czy przez śmierć i trzeciego dnia. I jest mowa o znaku. Ludzie, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, to pokolenie domagało się znaku. Jaki znak pokażesz nam, że Ci to wolno czynić, czy robić, czy to w ogóle, żeby się uwiarygodnić?
Świątynia.
Pan Jezus powiedział, że pokolenie złe i cudzołożne domaga się znaku. Ale żaden znak nie będzie ten pokoleniu dany, oprócz znaku Jonasza. Bo jak Jonasz był we wnętrzu ryby 3 dni i 3 noce, taki Syn Człowieczy będzie w naszym ziemi 3 dni, 3 noce. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział o tym mówi. Więc wiecie, tutaj kiedy czytam, że on się domaga znaku, to też mam skojarzenie. I tu trzeciego dnia miał wejść do świątyni. Miał się pojawić, wiecie, znak też. I znak był też niezwykły, bo cały układ słoneczny, wiecie, musiał się zatrzymać i nawet cofnąć. No bo co zrobić, żeby cień na zegarze słonecznym się o 10 stopni cofnął? Kto to w ogóle potrafi? Gdyby taki zegar słoneczny miał pokrętło i wskazówki, no to można cofnąć. Nie? Ale nie ma takiej opcji, żeby zegar słoneczny cofnąć. My sobie możemy dzisiaj swoje zegarki w każdą stronę ustawiać, ale wtedy... Wiecie, Pan Bóg musiał zatrzymać słońce i cały układ słoneczny, tak powiem, to jest w ogóle nieprawdopodobne dla mnie. Dla jednego człowieka, żeby dać mu znak. Ale też wierzę, że ten znak miał służyć, niezwykły znak, nadprzyrodzony, miał służyć temu, żeby ten człowiek uwierzył, że to, co Bóg powiedział, jest prawdą. Oczywiście jakby postawa tego człowieka w moim przekonaniu nie do końca jest właściwa i godna naśladowania, ale to, co Bóg robi tutaj, dając znak, wskazując na ten trzeci dzień, to pokazuje, jak wielki, jak niepojęty jest Bóg. I także, wiecie, dzisiaj Bóg daje możliwość zobaczenia tego, wiecie, największym znakiem, jaki Bóg dał człowiekowi, aby człowiek mógł zaufać Jezusowi jako Panu, jako Zbawicielowi, jako Mesjaszowi obiecanemu, to, że Jezus zmartwychwstał. To jest największy znak. Wiecie, nie ma lepiej uwiarygodnego faktu historycznego, jak zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I ludzie oczekują, spodziewają się dzisiaj jakichś znaków, żeby uwierzyć. Ale faktem historycznym jest to, że Jezus umarł i Jezus zmartwychwstał. I kiedy też pokolenie domagało się znaku, to Pan powiedział, nie będzie innego znaku. Tylko ten znak, znak Jonasza. Oczywiście, wiecie, Jonasz był też człowiekiem, który spędził tam 3 dni i 3 noce we wnętrzu tej wielkiej ryby, ale też był człowiekiem, który wzywał mieszkańców Niniwy do upamiętania. A co czynił Pan Jezus? I co potem czynili uczniowie? Wzywali do upamiętania. Dlaczego? Bo fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa dla jednych jest znakiem, które powinny powodować pokój, radość i niebanie się, a dla innych fakt zmartwychwstania ma powodować strach. Podobnie jak przy tej sytuacji Agenor powiedział do kobiet, wy się nie bójcie. Ale żołnierze rzymscy byli, wiecie, jak przerażeni tak, że jakby umarli. Do nich nie powiedział, żeby się nie bali. Człowiek, który nie wierzy, nie zaufał Jezusowi jako Bożemu Synowi, jako Wybawicielowi, jako jedynemu ratownikowi, biorąc pod uwagę fakt zmartwychwstania, powinien się bać. Bo Jezus zmartwychwstał i Bóg ustanowił go przez fakt zmartwychwstania, uwierzytelnił go wszystkim jako sędziego. Jezus jest sędzią. Wszelki sąd Ojciec oddał w ręce Syna. I wszystkim to udokumentował, wskrzeszając go z martwych. Czytamy w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, Paweł głosił na Areopagu, mówiąc o zmartwychwstaniu. Mówił, że Bóg uwierzytelnił go jako sędziego, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Wiecie, jeszcze jest historia w księdze Ezdrasza. Wiecie, kiedy została ukończona świątynia, druga świątynia, 3 dnia. Miesiąca Adar. To inny miesiąc, ale 3 dnia występuje określenie jako moment, wiecie, ukończenia świątyni. A Pan Jezus mówił, zburzcie tę świątynię, a ja ją w 3 dni odbuduję. Ukończenie świątyni, także zapowiedź, wiecie, pewnego dzieła w Starym Testamencie wskazuje na 3 dzień, kiedy ukończone dzieło zbawienia, odkupienia człowieka przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa również jest wypełnione, dopełnione. A zapowiedź tego również, Księga Ezdrasza, 6 rozdział, 15 werset, jeszcze ostatnie może miejsce, żeby też za dużo już nie zabierać czasu. Księga Estery, 5 rozdział, 1 werset. Wiecie, Księga Estery też wyjątkowa i tam jest kwestia znowu związana, wiecie, z ocaleniem, próba dla narodu wybranego. Mamy tą historię. Estera, Mordochaj, Haman. Ten Haman, wiecie, zbudował tam 25-metrową szubienicę u siebie na swojej posesji, bo tam chciał, żeby Mordochaj, ten Żyd, który go w ogóle nie poważał jako tam kogoś ważnego, tego Hamana, miał tam zawisnąć. I tutaj się pojawia właśnie Estera. Przeczytam może ten jeden werset 5 rozdziału. 3 dnia ubrała się Estera w szaty królowej i stanęła na wewnętrznym dziedzińcu pałacu królewskiego naprzeciw pałacu królewskiego. Król zaś siedział na swoim królewskim tronie w pałacu królewskim naprzeciw wejścia do pałacu. Trzeciego dnia ona stanęła i zaczęła się taki pewien proces ratowania, ochrony przed śmiercią nie tylko samej królowej Estery i Mordochaja, ale całego narodu wybranego. I tam, czytając tą historię, możemy widzieć, jak to przebiegało. Ale znowu mamy zwrot trzeciego dnia w kontekście pewnej próby wiary czy zaufania. Tutaj ona wcześniej, wiecie, trochę Estera się wcześniej broniła przed tym. Więc Mordochaj powiedział bardzo szczególnie: ty nie myśl sobie, dziewczynko, że ty jednak ocalejesz, bo ty jesteś teraz na dworze królewskim, a wszyscy zginą. Może Bóg cię właśnie ustanowił w tym miejscu, w tym czasie, żeby za twoim wstawiennictwem ocalić ten naród. Gdzie to ją poruszyło. I potem ustawa powiedziała: poście, módlcie się i zrobię to, co mam zrobić. I co? Bóg zachował ten naród. Trzeciego dnia rozpoczęło się ratowanie, ocalenie narodu wybranego. Pewna próba wiary. I to okazało się, czy oni naprawdę będą wierzyć i ufać na podstawie też obietnic. Wiecie, bo na pewno, wiecie, padł blady strach na wszystkich Żydów. I teraz gdzie jest ich wiara, że Bóg im obiecał, że oni będą cały czas pod Bożą ochroną, że Bóg się za nimi wstawi, że będą jak ten piasek nad morzem i gwiazdy na niebie. Czy tylko Abraham miał przywilej, żeby w to wierzyć, a wszyscy pozostali nie? Przecież oni, wiecie, z pokolenia w pokolenie przekazywali obietnice Boże. To była podstawa ich wiary, ich oczekiwania tego, że Bóg spełni to, co obiecał. A teraz, wiecie, padł blady strach. Zginą. Jak król postanowił, nie ma opcji, żeby zmienić postanowienie królewskie. Ale trzeciego dnia rozpoczął się ten moment wstawiania się, ratowania i ocalenia. I to też jest dla mnie pewna zapowiedź tego, co my potem czytamy w Ewangeliach i czego dzisiaj możemy być świadkami, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał, że trzeciego dnia zmartwychwstał, pamiętam, tak? Tak trochę nieczysto, nawet bardzo nieczysto. Jesteśmy tak samo w księdze Ozeasza, to zacytuję, 6:2. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. W psalmach może nie występuje określenie trzeciego dnia, ale występuje w psalmach tych mesjańskich, dotyczących zapowiedzi i opisu Pana Jezusa Chrystusa jako Bożego sługę, który będzie również wydany na śmierć, który zmartwychwstanie. Czytamy, i też to by no, cytowane potem w Nowym Testamencie, psalm między innymi 16. Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani. Nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. To jest 1000 lat przed przyjściem Pana Jezusa. Takie słowa były zapisywane. Więc fragmentów w Starym Testamencie przez Mojżesza, przez proroków, przez psalmy dotyczących tego, że Jezus trzeciego dnia miał zmartwychwstać, było bardzo wiele. Wiecie, i Pan Jezus, jak czytamy w Ewangelii Łukasza, począwszy od Mojżesza, przez proroków, przez psalmy, wyjaśniał swoim uczniom, co o nim było napisane. I wcześniej, wiecie, zganił ich niewiarę, powiedział, nawet głupi, gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Przecież jest napisane. To jest podstawa waszej wiary. A tutaj to, co było przepowiedziane, zapisane, okazało się takim wielkim testem, próbą waszej wiary, że wy nie wierzycie. I Pan musiał otworzyć ich umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. Wiecie, jak jest dzisiaj z nami? Ile czasu potrzebowaliśmy, żeby przestać myśleć, żyć albo przyjmować to, że w Bożym planie wobec naszego życia ujęte to, że Bóg chce sprawdzać, testować, poddawać próbie naszą wiarę. Wierzę, że to jest w Bożej naturze, w Jego charakterze. On swój lud poddaje próbom. On swoich umiłowanych wychowuje, bo nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Ale podstawą do tego, żeby nie bać się, nie zginąć, to jest wiara. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Wiecie, zmartwychwstanie było wielkim wyzwaniem dla uczniów. Chodzili z Panem 3 lata i potem zupełnie się poprzestawiało. Oczywiście Pan, wiedząc, że tak jest, nie zostawił. Wiecie, nawet kiedy przyszedł do... Czy Pan Jezus nie wiedział, że Tomasz jest takim sceptykiem? No i nie przepowiedział, orzesz ty, jak ty w ogóle ty możesz, jakim prawem? Kiedy on przychodzi po raz kolejny, to mówi, pokój wam. Pan pamięta, żeś mnie kochał. On wie i chwała Bogu, że on wie. My często nie wiemy wobec siebie, że jesteśmy słabi i żeśmy kochani, ale on wie. I mimo tego, że wie, to przychodzi, aby wyjaśniać. Przychodzi ze słowem. To jego słowo pozwala nam uwierzyć. Pozwala nam przez te próby, których jesteśmy poddawani, przechodzić zwycięsko. Jeśli polegamy na jego słowie, jeśli jego słowo mieszka w nas obficie, jeśli to słowo prawdziwie jest fundamentem naszej wiary. Wiecie, i w naszym życiu my również jesteśmy poddawani i będziemy poddawani różnym próbom. Czy taka próba jak Hiskiasz. Może dzisiaj dowiadujesz się, otrzymałeś wyniki badań, że koniec twoim życiem. I co teraz? No chyba, nie wiem, czy człowiek, który już tam żyje ileś lat i w jakiś wiek wchodzi, to zdaje sobie sprawę z tego, że w każdej chwili może umrzeć. Macie tego świadomość? Jaką mamy gwarancję, że przeżyjemy jeszcze jeden dzień? Żadnej. I znowu, na to ile mamy lat? Wiecie, to jest pewna próba, jak ja w takiej sytuacji, wiedząc, że ja mogę już za chwilę nie żyć, jak ja funkcjonuję w kwestii mojej wiary? Czy ja naprawdę żyję tym, że Jezus zmartwychwstał? A jak On żyje, a ja polegam na Nim i moją całą ufność w Nim ulokowałem, będę żył. Choćby i umarł, to będę żył. Bo kto powiedział, że a kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Ale to życie jest uwarunkowane tym, żeby wierzyć. Wiara jest podstawą do tego, żeby nie bać się i żeby żyć w pokoju, żyć tą nadzieją. Mimo tego, że wiecie, mamy bardzo wiele każdego dnia sytuacji, gdzie jest testowana nasza wiara, nasze poleganie na tej prawdzie o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I już kończąc, cytowany już wcześniej fragment, bo wierzę, że to też jest nam potrzebne. 15 rozdział 1 listu do Koryntian. Paweł zaczyna te słowa do Kościoła, do wierzących ludzi w Koryncie, mówi, a przypominam wam, bracia, Ewangelię. Trzeba przypominać Ewangelię? Kościołowi? Ano, trzeba. Czasami tydzień wystarczy, żeby zapomnieć pewne prawdy. Ewangelii, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. Wiecie, integralną, nierozerwalną częścią Ewangelii jest prawda, że trzeciego dnia został wzbudzony z martwych. Ewangelia bez tego trzeciego dnia nie jest Ewangelią. I jeżeli my tego nie pamiętamy, jeśli tego nie zachowujemy, jeśli w tym nie trwamy, to Paweł tutaj mówi do Kościoła, że od tego jest uwarunkowane trwanie w tej Ewangelii, życie tą prawdą, że Jezus umarł i trzeciego dnia został wzbudzony z martwych. Od tego jest zależne nasze zbawienie. Od tej Ewangelii. Ewangelia o Jezusie Chrystusie to Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie. Już mówiąc tak w wielkim skrócie, ale ja tutaj widzę ważność, wielką wagę tych słów. I Paweł przypomina, słuchajcie, nie możemy tego lekceważyć. Pisma wyraźnie zapowiadały, wskazywały na to, że Jezus zmartwychwzbudzony będzie trzeciego dnia. Że kwestia tego zmartwychwstania, podobnie jak wtedy dla uczniów, była wielką próbą wiary ich. Podobnie jak dla Tomasza i dla innych wcześniej uczniów. I dzisiaj dla nas, Boże, w naszym codziennym życiu, w zmaganiu się z wieloma przeciwnościami, z wieloma cierpieniami, trudnościami, jest dla nas, wierzę, takim wyzwaniem, taką próbą, czy my naprawdę żyjemy Ewangelią, czyli tym, że Jezus umarł i zmartwychwstał i dzisiaj żyje. I bez względu na to, co mnie dzisiaj czy jutro spotka, to jak ja polegam na Jezusie Chrystusie, który zmartwychwstał i żyje, to nie muszę się bać. To mogę żyć w pokoju. To moje życie ma inną jakość. To ja inaczej postrzegam siebie, rzeczywistość wokół mnie. Wiecie, nawet w tych wyzwaniach z codziennym życiem, czy ja się koncentruję na tym, żeby tylko zarabiać te pieniądze i żyć tym, co tutaj jest? Jezus zmartwychwstał. Nie po to, żeby tutaj być na tej ziemi, ale żeby tam być po prawicy swojego Ojca. I On przyjdzie, żeby zabrać nas tam do siebie. Nie możemy żyć tutaj, tą rzeczywistością, być przywiązani, przykuci, że tylko tu i teraz. To także jest pewna próba dla naszej wiary związanej ze zmartwychwstaniem. Z tą prawdą Ewangelii o zmartwychwstaniu Jezusa, że został wzbudzony z martwych trzeciego dnia według Pisma. Czy trzeba nam to przypominać? Wiecie, ja sobie muszę przypominać. Wiecie, jak sobie przypomniałem? Dobrze, że mamy na stronie naszej zakładkę audio i zobaczymy tytuł kazania. Wow, dzięki Ci. Panie, że przypomniałem. Wiecie, ale trzeba przypominać. Paweł przypomina Kościołowi w Efezie. My dzisiaj potrzebujemy przypominania tej Ewangelii i tej prawdy o zmartwychwstaniu. W naszym codziennym zmaganiu się, w tych próbach, którym jesteśmy poddawani, bo Bóg chce nas poddawać próbom, abyśmy mieli wiarę, która jest cenniejsza niż znikome złoto próbowane w ogniu. Amen.
Amen.
Powstańmy do modlitwy, proszę. Drogi nasz Panie, wyrażamy Tobie wdzięczność za to, że Ty w swojej wielkiej miłości do swojego narodu, do swojego ludu, do swoich dzieci poddajesz ich próbom, próbom wiary, Panie. Dziękuję, że mogę tą prawdę o Tobie widzieć na kartach Twojego Słowa. Ale też, Panie, widzę to w moim życiu, że Ty chcesz, aby moja wiara była poddawana próbom. Dziękuję Ci za to, że w tych próbach, Panie, też pozwalasz poznawać siebie samego, ale też pozwalasz poznawać to, jakim ja jestem jako człowiek, jakim jestem ułomnym i słabym. I wyznaję to, Panie, że tak często nie pamiętam, że tak często żyję inną rzeczywistością niż ta rzeczywistość Ewangelii o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I błądzę się, Panie, aby moc Ducha Świętego mogła dzisiaj nas napełniać i wzmacniać i też mnie i moją wiarę, Panie, posilać, aby żyć prawdziwie tą rzeczywistością, aby nie zapominać, ale żeby każdego dnia żyć w tej świadomości, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał i siedzi po prawicy swojego Ojca, oręduje za nami, ale i moje życie jest ukryte wraz z Nim, tam przy Tobie, drogi Ojcze. Modlę się, aby ta prawda dzisiaj na nowo mogła nas ożywiać i mogła nam w wierze, Panie, pozwalać dalej kroczyć w wytrwałości, trzymając się Ciebie i Twojego cudownego Słowa. Dziękuję, że Twoje Słowo, że Pismo Twoje daje nam podstawę do wiary. Uwielbiam Ciebie i wyrażam Tobie wdzięczność, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa. Amen.
Oczyść serce me.
Czytałem Słowo Boże w Psalmie 93. Przeczytałem, że ozdobą domu Pana jest świętość po wsze czasy. Śpiewaliśmy, ja zawsze chcę być święty. Tobie oddany, Panie. Chcę zawsze być święty. Wierzę, że szczerze to śpiewaliśmy. Bo świętość jest cechą, jest atrybutem Boga. I jeśli Jego lud na tej ziemi ma wydawać świadectwo swojego związku z Bogiem, to koniecznie musi dążyć do uświęcenia. Świętość jest ozdobą domu Pana po wsze czasy, a ten dom Pana to coś bardzo dostojnego. W tym samym psalmie jest napisane tak, Pan jest królem, oblekł się w dostojność. Czyli wszystko, co z Bogiem związane, nie jest pospolite, nie ma charakteru pospolitego, jest dostojne. I lud Boży ma prowadzić dostojne życie, ma się dostojnie zachowywać. Wieczerza Pańska, którą będziemy mieli za chwilę, jest jednym z takich właśnie elementów, których tę dostojność prezentujemy. To nie może być coś, co się dzieje od tak mimowolnie, od tak przy okazji, od tak byle jak. Wieczerza Pańska to czas, kiedy Kościół, kiedy zbór w sposób dostojny staje przed Panem. Dostojny pod każdym względem. Pod względem duchowym, ale nawet pod względem zewnętrznym. Jak idzie się na obiad, czy na jakieś przyjęcie do kogoś ważnego, to nie idziemy w dżinsach. Ubieramy się nawet młodzieńcy, którzy normalnie chodzą tam luzacko, jak idą na jakąś ważną uroczystość, to się ubierają, tak czy nie? Prawdę mówię?
Prawda.
Jak stajemy przed Bogiem, to się ubieramy w dostojność, bo Pan oblógł się w dostojność, mówi Słowo Boże. Pierwszy Kościół dbał o tę sprawę, gdy w Koryncie, który był miastem portowym i gdzie dużo tego luzactwa tam było, pojawiły się takie zachowania, w których Kościół zaczynał jakby umniejszać godności, czy dostojności Kościoła, dostojności Pana, to apostoł Paweł w natchnieniu Ducha napomniał ten zbór, że się zaczynają schodzić i robią rzeczy, które przeczą temu, bo zaczynają po prostu wieczerzę pańską, zaczęli traktować jako po prostu jedzenie, nanosili tam tego i jedli. I w końcu jeden głodny jeszcze, bo nie przyniósł, a inni swoje tam zaczęli jeść, a drugi pijany, bo za dużo tego wina tam już wypił i się zaczynała historia nie z tej ziemi, że Kościół, a takie rzeczy. Wcześniej w 10 rozdziale 1 listu do Koryntian mamy napomnienie, że nie może być tak, że jesteśmy uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów, że pijemy i z tego kielicha, i z tego kielicha, że w sobotę pijemy sobie tam 7 filmów po kolei, pijemy różne treści tego świata, a potem w niedzielę przychodzimy i stajemy przed obliczem pańskim i chcemy z kielicha pańskiego pić. Nie godzi się, nie godzi się. Pan oblógł się w dostojność. Ozdobą domu Pana jest świętość we wsze czasy. Dlatego też my dzisiaj, przystępując do stołu Pańskiego, chcemy także jakiś, tak jak potrafimy, tak jak możemy, ale chcemy dać Panu świadectwo, że my poważnie traktujemy, że dostojnie przystępujemy do stołu Pańskiego, że tak będziemy robić, nie będziemy traktować Wieczerzy Pańskiej jako jakiejś takiej czynności małoważnej, takiej, którą można tak przy okazji zrobić bez większej uwagi, bez koncentracji, że to można sobie o tak po prostu, jak chcemy, jak nam wygodniej. Nie. Kościół ma dawać świadectwo tego, że żyje w uświęceniu i że dostojnie przeżywa te chwile w społeczności z Bogiem. Panie Jezu, przychodzimy przed Twoje oblicze teraz, kiedy mamy przystępować do Twojego stołu i z drżeniem serca stajemy, mając tę świadomość, że to poważna chwila. Wspominamy to, jak Ty cierpiałeś, aby nas zbawić z naszych grzechów. Wzruszamy się na tę myśl, ile Ciebie to kosztowało. Gdy zostawiłeś chwałę nieba, przyszedłeś i umierałeś, zaliczony do pospolitych przestępców, Ty święty, najwyższy. Panie, wzruszamy się i mobilizujemy przed obliczem Twoim, bo chcemy Ci dzisiaj dać świadectwo, że poważnie traktujemy to, co dla nas zrobiłeś, że przejmujemy się Twoim poświęceniem dla nas, Twoją miłością. Dziękujemy Ci serdecznie. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza. I tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. Tak więc, bracia i siostry, mamy dzisiaj ten przywilej, by na pamiątkę naszego Pana, na pamiątkę Jego męczeńskiej śmierci i zmartwychwstania, łamać chleb i pić z kielicha Pańskiego. Podziękujmy Panu za to, że w chlebie i winie dał nam te wspaniałe, proste obrazy tak wielkiego dzieła zbawienia.
Śpiewam w każdy czas: Bóg jest miłością. pokój ślesz, więc smutnym niosę pieśń. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłuje mnie. Dziedzictwem moim jest radość wieczna, dziedzictwem moim jest pokój Twój. Więc wdzięcznie śpiewam Ci, Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłuje mnie. Chcę sławić Ciebie, miłości wieczna, chcę sławić Ciebie do końca dni. Więc śpiewam w każdy czas, Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłuje mnie. Więc śpiewam w każdy czas, Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłuje mnie.
A łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z nami wszystkimi. Amen.